Tydzień temu towarzyszyliśmy Panu Jezusowi w sali przesłuchań, gdzie arcykapłani, uczeni w piśmie i farzeusze wydali na Niego wyrok. Mieli oni dwie możliwości. Zgodnie z prawem Mojżesza mogli Go ukamienować, a wówczas wystarczyło tylko zawiadomić Piłata, że wyrok został wydany na podstawie prawa religijnego. Jezus zginął za bluźnierstwo. Takie rozwiązanie zastosują kilka lat później, kiedy będą sądzić Szczepana, pierwszego męczennika. Wielki Piątek natomiast nie korzystają z tej możliwości. Kierują nimi prawdopodobnie dwa motywy. Pierwszy, nie można było być pewnym, że człowiek ukamienowany rzeczywiście zmarł. Zdarzały się bowiem przypadki, kiedy po kamienowaniu rodzina, kiedy kamienowany upadł, rodzina zabierała go do domu, a on wracał do zdrowia. Arcykapłani natomiast chcą mieć stuprocentową pewność, że Jezus nie żyje. Drugi motyw był bardziej uzasadniony. Chcieli przerzucić odpowiedzialność za śmierć Jezusa na okupanta. Jerozolima była wypełniona pielgrzymami, którzy przybyli na święta. Dziesiątki tysięcy ludzi zgromadzonych w mieście i okolicy. Wielu z nich uważało Jezusa za proroka. Jeśli dowiedzą się, że zamordowali go arcykapłani, mogą powstać rozruchy. Arcykapłani chcieli mieć czyste ręce, a Jezusa zamordować cudzymi. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi uczonymi w piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi, a ten zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat pytał, nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział. Tak, że Piłat się dziwił. Przypominam, że obserwujemy mechanizmy działania zła. Dotychczas posługiwało się ono władzą religijną, ale teraz ciągają do współpracy władzę polityczną, przed którą trzeba postawić zarzut o charakterze politycznym. Piłata bowiem zarzuty religijne nie interesowały. Zarzut zaś polityczny jest konkretny. Jezus uważa się za wodza narodu podbitego, za króla Izraela. Piłat, który był odpowiedzialny za porządek w tym narodzie, powinien interesować się żywo takimi ludźmi. Taki król mógł bowiem doprowadzić do rewolucji przeciw okupantowi. Widocznie jednak oskarżyciele doszli do wniosku, że argument jest za słaby, skoro przytaczali także inne argumenty. Gdyby to oskarżenie było słuszne, wystarczyłoby bowiem do wydania wyroku. Piłat zaś śledził publiczną działalność Jezusa i wiedział, że to nie groźny król. Zapewne też wiedział, że Jezus z sympatią odnosił się do okupanta. Nigdy przeciw Rzymianom nie występował. Nawet kazał Żydom płacić podatek. A teraz Piłat miał go przed sobą związanego. A taki nie jest groźny. Takiego króla Rzym się nie obawia. Piłat jednak jest zaskoczony milczeniem Jezusa, który odpowiada tylko i wyłącznie na to jedno konkretnie postawione pytanie. Czy ty jesteś królem? Tak, padła odpowiedź. Ja nim jestem. Można powiedzieć, że tym oświadczeniem Jezus wydał na siebie wyrok śmierci. Bo Piłat nie mógł tolerować kogoś, kto uważa się za króla podbitego narodu. A jednak Jezus, który nie reaguje na uwagi kapłanów, bo z nimi skończył już rozmawiać w sali Sanhedrynu, budzi w Piłacie sympatię. Dlatego Piłat próbuje ratować go z rąk oskarżycieli. Z okazji święta Paschy mógł uwolnić im jednego więźnia, więc korzystając z prawa amnestii, próbuje przeciwstawić kapłanom tłum. Piłat dobrze zna mechanizm działania zła i wie, że w tej chwili więcej ma do powiedzenia tłum. Władza bowiem musi liczyć się z tłumem. Wiedział także, że wokół Jezusa gromadziły się tysiące i liczył, że ta rzesza pomoże mu go uwolnić. Zestawia więc do licytacji Barabasza posądzonego o udział w morderstwie z Jezusem. Kogo wybierze tłum? Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść, lecz ci podburzyli tłum, żeby uwolnił Barabasza. Co zatem z królem żydowskim? Ukrzyżuj go. Cóż złego uczynił? Zapytał Piłat. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj. Wtedy, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa kazał ubiczować i wydać na ukrzyżowanie. Tłum nigdy nie myśli. Zawsze jest sterowany. Widzieliśmy to w ostatnim czasie na naszych polskich ulicach. Arcykapłani wiedzieli o potędze tej siły i już wcześniej ustawili tłum, by domagał się uwolnienia Barabasza i śmierci Jezusa. Zwróćmy uwagę, ilu ludzi bierze udział w zniszczeniu Jezusa. Ponad 70 ludzi na sali Sanhedrynu. Sama śmietanka religijna. A wcześniej co najmniej 30 czy 40 ludzi przyszło do ogrodu Getsemani, aby go aresztować. Teraz natomiast zostaje wciągnięty Piłat i jego żołnierze. Do tego dochodzi tłum. To musiała być duża rzesza, ponieważ kilkudziesięciu ludzi nie wywarłoby na Piłata takiej presji. Kim i w jaki sposób posługuje się zło? Przed pałacem Piłata posługuje się szarym tłumem. Urabia opinię publiczną przeciwko Jezusowi. Zło chytrze prowadzi do uwolnienia swego człowieka, by w jego miejsce zabić Jezusa. To tragiczny paradoks, kiedy za niebezpiecznego uważa się tego, który czynił dobrze, a za godnego wolności tego, który czynił źle. Jezus, ten, który wskrzeszał umarłych, jest niebezpieczny, winien jest śmierci, a Barabasz, ten, który mordował, jego trzeba uwolnić, bo może się złu jeszcze przydać. Takie jest myślenie zła, które ratuje swego człowieka. Trzeba też podkreślić, że Pan Jezus jest niszczony ze wszystkich stron. Atakowany przez władzę religijną, państwową i przez tłum. Oczywiście tłum się myli, a opinia publiczna często wydaje niesprawiedliwe wyroki. Straszna pomyłka tłumu, który ratuje mordercę, a żąda zniszczenia tego, który czynił dobrze. Święty Marek, świadek tych wydarzeń, wiedział, jakie układy panowały w Jerozolimie i dlatego podkreślił w swojej Ewangelii, że Piłat także zdawał sobie z tego sprawę, czym kierują się oskarżyciele. Wiedział, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Moi drodzy, zawiść to szatański grzech. Jawi się jako połączenie nienawiści z zazdrością, a więc rodzaj uczucia nastawiony wyłącznie na niszczenie. Jeżeli serce człowieka wypełni zazdrość, to ów człowiek działa jak kwas solny. Ten kwas zżera serce, w którym przebywa i równocześnie za każdym jego uderzeniem tryska owym kwasem na otoczenie i rani ludzi. Czasami potrafi tak ciężko poparzyć innych, że jest to poparzenie trzeciego stopnia, nawet śmiertelne. Dlatego ci, którzy znajdą się w zasięgu zazdrosnego człowieka, próbują się odsunąć, by zazdrość ich nie zniszczyła. Zło odsłania tutaj swoje oblicze. Ale równocześnie obserwujemy właściwą postawę Pana Jezusa, Jezusa milczącego. Bo zazdrosnemu człowiekowi nie da się pomóc. Kto do Niego podejdzie, zostanie przez Niego zraniony. A każde podejście spotęguje zazdrość i tego kwasu w sercu będzie przybywać. Istnieje tylko jedna możliwość. Nie dotykać, nie zbliżać się. Odsunąć się, by nie drażnić zazdrosnego i uważać, by nic z tego kwasu nie dostało się do naszego serca. Ważne jest to stwierdzenie o zawiści. To najgłębszy powód zniszczenia Jezusa. Teraz możemy zrozumieć, dlaczego tegoroczne kazania pasyjne zmierzają do zdemaskowania metod działania zła. Z jednej strony mamy czyste dobro Jezusa, a z drugiej zawiść, a więc nienawiść i zazdrość, zło w czystej postaci, które za wszelką cenę chce Jezusa zniszczyć. Tłum wydaje wyrok, ale Piłat jeszcze raz pyta, cóż złego uczyni? Szuka dowodów winy, na podstawie której według prawa może zniszczyć człowieka. Jednak w tej chwili dowody są mało ważne. Rozszalały tłum staje się dowodem, wobec którego władza musi się ugiąć. Tłum nie podaje argumentów, tylko żąda wyroku śmierci, a Piłat spełnia tę wolę. Jezus po ubiczowaniu umrze na krzyżu jako król żydowski. Jest to istotne, bo krzyż był karą Rzymian. Żydzi nie krzyżowali, oni zabijali kamieniami. Jeśli Jezus zginie na krzyżu, nikt nie będzie osądzał Żydów. Wszyscy będą obwiniać Rzymian. Żołnierze więc zaprowadzili Jezusa do pretorium i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uprótszy wieniec ciernia włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu pokłon. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Pluton egzekucyjny, kohorta kilkunastu ludzi, którzy bawią się ofiarą. Po ubiczowaniu zaczynają kpić z Jezusa. To są ludzie, którzy nie szanują drugiego, boją się jedynie mocniejszego od siebie. Jeśli jest słaby, bawią się jego kosztem. Odkrywamy zatem nowe aspekty zła. Kpina, która potrafi zranić człowieka głęboko, niszcząc jego serce. Jesteś królem? A gdzie korona? To zrobimy ci koronę z ciernia. A gdzie twój królewski płaszcz? My damy ci płaszcz, łachman szkarłatnego płótna. A gdzie berło? Damy ci w jego miejsce trzcinę. I podchodzili, klękali, brali trzcinę i bili go po głowie. Pluli mu w twarz. A Jezus milczy i kocha. Oto odpowiedź na potęgę zła i przemocy. Kiedyś powiedział, kto cię uderzy w policzek, nadstaw mu drugi. I teraz to realizuje. I tu odkrywamy metodę działania dobra w spotkaniu ze złem, które objawia się w przemocy. Jezus nie może oddać ciosem, bo jest czystą dobrocią, a ta nigdy nie niszczy. Pozostaje więc przyjąć uderzenie i odpowiedzieć miłością. Dotykamy tu wielkiej tajemnicy, w której dobro niszczone przez zło wzrasta. Trzeba kochać rękę, która uwiła cierniową koronę i wymierzyła policzek. Kochać usta, które napluły mi w twarz. Istnieje tylko jedna odpowiedź. Ukochać tych ludzi. Na każde uderzenie odpowiedzieć miłością. Zło nie potrafi jeszcze rozłupać tego atomu czystej dobroci i miłości, jaki pojawił się na ziemi. Bije, uderza, ale to wszystko jest jeszcze za mało, bowiem za każdym uderzeniem energia dobroci i miłości w Jezusie wzrasta. Kiedy zostanie całkowicie zniszczony, wówczas objawi się ona w pełni, a dokona się to w dniu zmartwychwstania. Rozważając wydarzenia, które miały miejsce na dziedzińcu Piłata, odkryliśmy postawę Jezusa wobec okupanta, a także aktu zazdrości wobec tłumu i wobec przemocy. Rodzą się zatem pytania, które są wciąż aktualne. Czy w moim sercu nie znajduje się coś z zazdrości? Ile razy w życiu kierowałem się opinią innych ludzi? Ile razy nasze środowisko zmusiło nas do zajęcia niewłaściwej postawy wobec człowieka krzywdzonego? I wreszcie, czy potrafię w momencie ataku zła odpowiedzieć miłością jak Jezus?